Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, by ukazać to piękno rodziny i bogactwo rodziny, kieruje nasze myśli ku świętej rodzinie, bowiem tylko w pełnej rodzinie, gdzie jest ojciec, matka, gdzie jest dziecko, to wszystko właściwie funkcjonuje. I dlatego też trzeba nam sobie dzisiaj uświadomić, że o jakości rodziny decyduje odniesienie nasze do Boga. Bowiem jeśli mówimy dzisiaj święta rodzina, to dlatego, że z Maryją i Józefem był Jezus, Boże Dzieciątko, Syn Boży. I każda rodzina, gdzie jest obecny Pan Bóg, taka rodzina staje się święta, podąża drogą świętości. Dlatego też dzisiaj jesteśmy świadkami, moi drodzy, niszczenia małżeństw, rodzin. Stąd, gdy patrząc na miniony czas tego roku, jak przed naszymi oczami jawią się te obrazy pochodów ludzi związanych z LGBT, czy ostatnio te marsze kobiece, wydaje mi się czymś zasadnym, aby święto świętej rodziny przypomnieć fundamentalne prawdy Boże o rodzinie i o małżeństwie. Bowiem jeśli nie będziemy przyjmować nauki Bożej, to możemy mówić, że jestem wierzący, ale tak naprawdę to będziemy z daleka od Boga. Przecież Jezus sam podjął kiedyś ten temat i wskazał, że nie wystarczy tylko przyjmować Boga, że jest. Ale jeśli się człowiek nie kieruje Jego nauką, to jakby się sam wyłącza ze wspólnoty z Bogiem. Nie ten, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do nieba, ale ten, kto wolę Ojca mojego pełni, powie Pan Jezus. A jest jeszcze też bardziej dramatyczna taka przypowieść Pana Jezusa o pewnych ludziach, którzy zaproszeni zostali na ucztę i nie wszyscy byli gotowi, nie wszyscy oczekiwali na to przyjście gospodarza. I dlatego, gdy On przyszedł niespodziewanie, a oni byli niegotowi, zamknął przed nimi drzwi i powiedział: idźcie precz, ja was nie znam. Zaczęli się tłumaczyć, przecież chodziliśmy do ciebie, słuchaliśmy twoich nauk. A on jeszcze raz stanowczo powiedział: dopuszczaliście się nieprawości, idźcie precz. I kochani, żeby kiedyś myśmy nie usłyszeli takich słów, gdy będziemy schodzić z tej ziemi: idźcie precz ode mnie, nie znam was. Dlatego chciałbym z racji dzisiejszego święta przypomnieć tą Bożą naukę, która jest zawarta w Piśmie Świętym, a dotyczy małżeństwa i rodziny. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego Bóg podejmuje ten temat i mówi jasno, że każde małżeństwo jest darem Boga. Co więcej, Bóg mówi, że małżeństwo jest wtedy, jeśli jest zawarte między mężczyzną i kobietą. I kończy ten opis: co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. A więc małżeństwo ma być związkiem, które trwa do końca życia. I dlatego tu rodzi się pierwsze pytanie: a co z tymi unieważnionymi małżeństwami dzisiaj? To jest, moi drodzy, problem bardzo złożony. Trzeba powiedzieć, że są racje, dla których małżeństwa mogą być unieważnione, i to muszą być bardzo poważne racje. Bo zdarza się czasem tak, że ktoś tą przyszłą żonę czy przyszłego męża nie powiedział prawdy całej o sobie. Znamy takie przypadki. Miał dwoje dzieci i nie przyznał się przyszłej żonie, że on z inną kobietą ma dzieci. Znamy przypadki, że ktoś był w szpitalu psychiatrycznym i nigdy o tym nie powiedział, a później się niegodnie zachowywał. Ale też znamy przypadki, że aby uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa, ludzie kłamią, są krzywoprzysięstwa. Sam się kiedyś spotkałem, prowadząc misję w jednej parafii, jak przyszła spłakana starsza babcia i mówi: co teraz ze mną będzie? Pokładłam rękę na krzyż, przysięgałam, że będę mówić prawdę. A dla unieważnienia małżeństwa mojej wnuczki źle mówiłam. Mówiłam to, co jest nieprawdą. Są i takie sytuacje, ale to sobie ludzie biorą na swoje sumienia. Na pewno stwierdzenie nieważności małżeństwa nie można sobie kupić, bo przecież każdy będzie odpowiadał kiedyś przed Bogiem i Pan Bóg będzie z każdego czynu tych wszystkich, którzy podejmowali takie decyzje, rozliczał, czy to zrobili zgodnie z sumieniem, czy nie. A więc wyjaśniam to, bo ostatnio słyszeliśmy o takim słynnym ślubie i na pewno tam były przekroczone granice smaku, bo nie powinien on być tak zawierany ten ślub, jak był zawierany przy kamerach, przy ludziach. Wstyd. W naszym kościele w tym roku były 2 czy 3 śluby, które ludzie sobie porządkowali życie. Między innymi było jedno takie, którzy mieli stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ale to było tylko 5 ludzi. Nikt o tym nie wiedział. Zainteresowani świadkowie ich dzieci. I tyle. Bo to powinno tak się odbywać. I dlatego też wiem pewne sprawy, żeby umieć na to wszystko patrzeć i rozumieć, bo czasem się gorszymy, buntujemy, a nie znamy tak dokładnie prawdy. Uwierzcie w to, że są takie racje, których trzeba stwierdzić nieważność małżeństwa. Po co jest zawarte małżeństwo? Przede wszystkim po to, aby przekazywać życie, ale też i po to, aby ta wzajemna miłość męża do żony, żony do męża prowadziła ich do uświęcenia, do zbawienia. A więc małżeństwo chrześcijańskie w rozumieniu Bożym nie jest dla ludzkiej przyjemności, dla zaspokojania się, ale jest po to, by się uświęcać i zbawiać. I dlatego też, jeśli ktoś odkryje we współmałżonku dar Boga i na tego daru korzystać, to zarówno bardzo się ubogaca, jak i ubogaca się żona. Ale chcę dodać, że tutaj wielką rolę w małżeństwie mają spełniać kobiety. Pan Bóg ich uczynił o wiele bogatszymi duchowo jak mężczyzn. I dlatego, gdy Adam dostawał Ewę w raju, to Pan Bóg powiedział: daję ci pomoc. Nie to, że ona miała harować, że miała wszystko robić, ale daję ci pomoc, abyś ty stał się prawdziwym mężczyzną, abyś był tym, kim mam być. I dlatego też trzeba powiedzieć, że jeśli przy mężczyźnie stanie Ewa, to go doprowadzi do upadku. Ale gdy przy mężczyźnie staje Maryja, to doprowadza męża do świętości, tak jak Matka Boża. I to jest prawda biblijna. Dlatego jak ważną sprawą jest, by niewiasty wpatrywały się w Matkę Najświętszą. Nie w Ewę, tylko w Maryję, która pięknie wypełniała swoją misję jako żona. Kochani bracia i siostry, Chrystus małżeństwo podniósł do godności sakramentu. To znaczy, że ludzie, którzy przychodzą i zawierają sakramentalny związek małżeński, żeby mieli świadomość, że rozpoczynając nowe życie, zapraszają Chrystusa, aby był z nimi. Właśnie jakże nieraz pytam się w kancelarii parafialnej tych, którzy zamierają związek małżeński, dlaczego chcesz zawrzeć związek małżeński? Jeśli ktoś mi mówi, bo moi rodzice zawarli ślub, dziadkowie, taka jest tradycja, bo wszyscy to robią, chrześcijanie. Uważam, że to jest niewystarczające. I mówię, to nie o to chodzi. Jeżeli tak, to ślubu kościelnego tyś nie powinien zawierać. A dlaczego? I dopiero tu się tłumaczy. Po to przychodzisz do ołtarza, żebyś tak jak ci małżonkowie w Kanie Galilejskiej powiedział: Jezu, bądź z nami. I dlatego, moi drodzy, Jezus świadomy, jak wielkim niebezpieczeństwie żyją małżeństwa. chciał być razem z nimi, by pomagać im ocalić miłość, wierność i uczciwość małżeńską, aby to, co mówią przed Bogiem w świątyni, aby tym żyli. I po to jest ten ślub kościelny. On się zasadniczo robi od ślubu cywilnego. On się zasadniczo rudzi od tych, co ludzie żyją sami, we dwójkę, tak jak dzisiaj widzimy. Wielu jest takich, którzy bez ślubu żyje. Dawałem piękny przykład na pasterce. O tej Agnieszce, której wydawało się, że jest przepięknie. Jakie jej życie było dobre. Wszystko się układało. A w 15. rocznicę ślubu jej mąż powiedział, że nie kocha, bo ma inną kobietę i odszedł. I dopiero się wtedy otworzyły się jej oczy. Dobrze, że się kobieta nawróciła, bo ktoś jej pokazał drogę, że tylko w Bogu może to wszystko przeżyć. I wtedy napisała przepiękne świadectwo, żem taka głupia była. Ale niestety mówić to jednak zadajemy my sobie sami wiele cierpienia. I dlatego, kochani, żeby Bóg nam pomagał, Bóg nas ocalał, to my musimy później żyć tą obecnością Boga w małżeństwie. To nie wystarczy, przyjdę do kościoła, zaproszę, a później, jak przestaję się modlić, czytać Pismo Święte, chodzić do kościoła, korzystać z sakramentów świętych, to Bóg jest wyrzucony, jeśli tak nie żyje. I nieraz się prosi, mówi, macie problemy, klęknijcie razem do pacierza, módlcie się razem. Właśnie tu dzisiaj byłem zbudowany po jednej z przyświętej. Widzę, kobieta podeszła tu do przodu. Pytam się, skąd jesteś? Mówi, że spod Sandomierza. To dlaczego się wybrali? Bo rozpada nam się małżeństwo. I przyjechaliśmy do świętego Andrzeja, żeby nam to święte rodziny pomógł. Pytam się, kto jest winny? Czy on? Oboje. Ale ja jestem więcej winna. I później podeszli razem tu do ołtarza i się modlili. Ale widzicie, choć już jest wszystko jakby na włosku, wybierają dobrą drogę rozwiązywania problemów, szukają pomocy. To znaczy, że nie jest jeszcze z nimi źle. I tu zostali, mówię, idźcie, tu jest woda święcona, pomódźcie się. To jest szukanie rozwiązywania właściwych problemów w małżeństwie. One będą. Moi drodzy, to nie jest to jak zawrzesz sakrament małżeństwa, to już nie ma problemów. Są takie, jak i bez tych, co sakramentu małżeństwa nie mają. Ale tu jest się do kogo odnieść. Pomóż, przyjdź z pomocą, tylko żebyśmy mieli taką świadomość. Bowiem jeśli zabraknie tej świadomości, tego podtrzymywania obecności Boga, wykorzystuje to bardzo szatan. I on przede wszystkim uderza w małżeństwo. Przecież popatrzcie, prawda biblijna. Kto zniszczył pierwsze małżeństwo Adama i Ewy? Diabeł zaczął ich kusić. I Pan Bóg już powiedział na początku dziejów świata, że małżonkowie żyjecie w niebezpieczeństwie. Patrzcie, oni w raju byli, Boga widzieli, rozmawiali z Bogiem. Ale wystarczyła tylko chwila nieuwagi. Bo szatan jest bardzo przebiegły, jak mówi Pismo Święte. I co się później stało? Właśnie to pierwsze małżeństwo wybrało inną drogę, jak Pan Bóg im przekazał. Przekroczyli ten nakaz, nie wolno ci. I później ściągnęli na siebie karę. Jaka to jest kara? Przede wszystkim, że Bóg zaczął im przeszkadzać. Właśnie gdy człowiek wchodzi w stan grzechu, Bóg przestaje być pomocny. Przeszkadza Bóg i dlatego się chowają pod krzewy. Co więcej, kiedy Bóg mimo wszystko szukał ich, to Adam mówi, to bez nią jestem taki zły. To ona mi podała, więc zaczynają się problemy między nimi, czego wcześniej nie było. A później życie stało się ciężarem, a praca udręczeniem. Ale Bóg powiedział tak, wy sobie sami tego zła nie naprawicie. Potomek przyjdzie. I dlatego te święta Bożego Narodzenia są tak ważne. Bo to jest ten Jezus, który przychodzi, aby ratować nas. I dlatego On podniósł małżeństwo do rangi sakramentu. Chce być obecny, chce być blisko ludzi. I kto to rozumie, to ocala swoje małżeństwo. Ale dlaczego my mamy, moi drodzy, problemy w małżeństwie? Po pierwsze dlatego, ile dzisiaj współmałżonków kiedy poznaje osobę, zaczyna się modlić do Boga, czy to jest ten. My sami często decydujemy, bo on pięknie śpiewa, pięknie tańczy, bo jest urodliwy, bo jest zaradny, bo jest wesoły, a więc takie elementy zewnętrzne decydują. A to trzeba się pytać Boga: Boże, czy ten człowiek, którego poznałam, to będzie dobry mój mąż? To będzie dobra moja żona? A później mamy pretensje, kogo mi Ty, Boże, dałeś. Po drugie, przyczyną takiego dzisiaj problemów małżeńskich to jest to, że jeszcze się nie poznają, już zaczynają współżyć. I nie liczy się, że Pan Bóg mówi o czystości małżeńskiej. My lepiej wiemy, jak trzeba się do małżeństwa przygotować. A jeszcze jak pójdzie, zaczynają wspólnie mieszkać i po latach dopiero tych wspólnych grzechów i tak dalej idą do ołtarza. A co nasi starsi rodzice mówili? Ile grzechów przed ślubem, tyle krzyżyków po ślubie. Nie było tak? I dlatego później dziwmy się, że złe przygotowanie do małżeństwa prowadzi do zdrady, że ten mąż nie umie szanować tej żony, tą, którą wybrała go, postawiła na niego, a on nią poniewiera. Popatrzcie, jakie to jest draty są, aż w końcu dochodzi do rozwodu. Ale za tym wszystkim, trzeba powiedzieć, stoi szatan, który wpierw pokazuje, że można inaczej to wszystko sobie układać, aniżeli Pan Bóg powiedział. I oczywiście ludzie wiele cierpi w małżeństwach, trzeba powiedzieć, ale to nie jest wina Pana Boga. I dzisiaj Pan Bóg właśnie każe dla tej świętej rodziny nad tym się zastanowić. Święta rodzina też miała wiele problemów, patrzcie, i nie było gdzie dziecka urodzić. I trzeba było później uciekać z tym dzieckiem. Ale tam, dlatego że trzymali się Boga, umieli pokonywać trudności. Jeszcze może kilka słów, moi drodzy, jeśli chodzi o rodzinę, jaki jest przekaz Boży. Właśnie owocem miłości małżonków powinno być dziecko. Dla Boga dziecko jest darem. I właśnie to, co dzisiaj przeżywamy w Polsce. Bardzo z tego powodu boleję. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, a szczególnie ludzie młodzi nie rozumieją. I za to kiedyś będą musieli odpowiedzieć. Bowiem problem aborcji, który dzisiaj jest taki znany, wychodzą z tymi transparentami, napisami, z bluźnierczymi okrzykami. I teraz jest problem, czy pod sercem kobiety jest dziecko, czy jest galaretka, jak niektórzy mówią. Czy jest lepek komórek jakichś, nie wiadomo jakich, że można to zabić. Patrz, chrześcijaninie, kiedy Maria przyszła do Elżbiety, co się stało? Pod jej sercem poruszyło się dziecko. Taki jest przekaz Boży. Bóg patrzy na tą istotę w łonie matki, jako na dziecko. I dlatego ludzie mogą mówić, zresztą dzisiaj poważni medycy, lekarze, nie mają problemu, że to jest dziecko. To jest samo DNA przez całe życie. I jedno jedyne niepowtarzalne, bo człowiek jest darem Boga. I jak dzisiaj można wychodzić i mówić, ja mam prawo do dziecka? Ile tu mamy świadectw w naszym sanktuarium, że ludzie dziękują Bogu za przyczyną świętego Andrzeja, że uprosił im dar potomstwa. Te małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, to one wiedzą, co to jest dar dziecka, co to jest dar Boga. Ile nieraz pieniędzy, ile łez wyleją, bo chcieliby mieć dziecko, a nie mogą to mieć. Dlatego, kochani chrześcijanie, od samego początku różnili się tym od barbarzyńców, że chronili każde dziecko, zdrowe czy chore. A dzisiaj jak można mówić, że jeżeli to dziecko jest chore, to trzeba zabić? Może tu jest i wina państwa trochę, że może inaczej trzeba by było rozwiązywać pewne problemy. Ale trzeba o tym jasno mówić, że Bóg na każde życie patrzy takim samym okiem. I dlatego też my jako chrześcijanie powinniśmy umieć patrzeć na to wszystko, rozumieć to wszystko. Bowiem dzisiaj jest wielka batalia o to, jakie ma być małżeństwo, jakie ma być rodzina. I takie nawet proste rzeczy. Jeśli my dzisiaj mówimy, że małżeństwo jest tylko między mężczyzną a kobietą, a dzisiaj się nam mówi, że to może być inaczej, dwoma mężczyznami, kobietami, to czemu będę zawsze stał w obronie tej prawdy Bożej? Bo Bóg też mi przekazał, że za małżeństwem mężczyźni współżyjący ze sobą, kobiety się kochające, za to przyszła kara w Sodomie i Gomorę. Ogień z nieba spadna za grzechy te. I tutaj też jest drugi problem. Prawdziwy chrześcijanin nigdy takich ludzi nie potępi. Nigdy nie rzuci w nimi kamieniami, żeby to dobrze zrozumieć. Problem jest jeden. Macie słabości, macie grzechy, inni niech się modlą za wami. Niech was wyrozumieją. A dziś, ale jaki problem jest? Że idzie się w różnych powodach i mówi się, że małżeństwo między dwoma mężczyznami jest takie same jak między mężczyzną a kobietą. Tu jest cały problem. Że my chcemy naukę Bożą po swojemu układać. I ludzie tego nie rozumieją. Jeszcze jak to poganin mówi, albo ateista, ale jak to mówi człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, który chodzi do spowiedzi, komunii świętej, to jest przecież oddalenie od Boga. I właśnie dlatego się podejmuje tego tematu, trudnego tematu. Moi drodzy, jeszcze jak to można ocalić wszystko? Jak to można powstrzymać? Są dwie zasady. Pierwsza. Ktoś w rodzinie musi być święty. Ktoś w rodzinie musi dobrze myśleć. Jest taki opis w Piśmie Świętym, jak dziecko zachorowało i prawie umierało. Byli bezradni lekarze wszyscy. Ale ktoś w rodzinie się zjawił i powiedział temu poganinowi, że po naszej ziemi chodzi Jezus, który uzdrawia. I ten człowiek uwierzył w te słowa, poszedł do Jezusa. I Jezus go uzdrowił. A więc jak to dobrze, że ktoś mówi dobre słowa, stara się wyprowadzać z błędów, pokazywać rozwiązania. I myśmy jesteśmy w tym dobrym pokoleniu, że nasi rodzice się dużo, bardzo dużo za nas modlili. A dzisiaj niestety zanika modlitwa w domu. Rodzice się nie modlą za swoje dzieci. A to jest bardzo źle. Jak matka czy ojciec codziennie nie odmawiają modlić za swoich dzieci, to już jest bardzo źle. A niestety, a później mówimy, że ten syn czy ta córka jest taka czy inna. Jeszcze jeden problem, który dzisiaj wyjaśnię. Bowiem czasem ktoś jest w domu. No dobry chłopak, dobra dziewczyna, ale później pójdzie na studia i pogmatwa sobie życie. Rodzice płaczą, bo są chrześcijańskimi rodzicami. Chcieliby inaczej, żeby to dziecko żyło. I nie mogą się z tym pogodzić. Dlaczego tak się dzieje? Bo moi drodzy, jeśli dziecka się nie nauczy, nie zakorzeni się w Chrystusie, to dziecko sobie nie poradzi. Co to znaczy? Często jest tak, idź do spowiedzi, chodź do kościoła i to dziecko chodzi ze względu na rodziców. Ale ono nigdy nie wybrało Jezusa. Dla niego Jezus nigdy nie stał się osobą ważną. I dlatego jak poszło gdzieś dalej, kiedy ty nie ma matki, ojca, która by upominała tego syna czy córkę, to on nie umie się znaleźć. Dziecko to jest godne wiary, które samo idzie do spowiedzi, samo idzie do kościoła, samo chce się modlić, samo uczestniczy w nabożeństwach. Właśnie tego uczmy, bo jeśli tego nauczymy dzieci, to on może nawet i w pewnym momencie gdzieś tam pobłądzić. Ale ono się odnajdzie, bo ten, który się dotknął Boga, bez Boga żyć nie potrafi. I dlatego widzimy nieraz, jak te osoby nieraz płaczą. Miałem ostatnio taki telefon z Wrocławia. Jakaś czcicielka Andrzeja chciała tutaj przyjechać, bo jej ojciec był umierający. I miała takie w ogóle, żeby jakieś jej szatę przywieźć, tutaj o relikwie popotrzeć i tato będzie zdrowy. Ale co się okazało? Że ona zadzwoniła o wiele ważniejszy problem. Bo tu niby chce czarów czynić, a od wielu lat żyje z mężczyzną bez ślubu kościelnego. I później jak żeśmy rozmawiali, co więcej, ona się spowiada. Rozgrzeszenie utrzymuje, bo nigdy nie mówi, że ślubu nie ma. I mówię, widzisz pani, to po coś tu zadzwoniła, bo Bola, którego gdzieś tam w sercu uwierzyłaś, że może ci pomóc twojemu ojcu, on tobie chce pomóc. Ale ona rozpłakała się wtedy i mówi, ale co ja zrobię, jak mój partner nie chce wziąć ze mną ślubu? Mówi, że jemu jest niepotrzebny. Ja mówię, to właśnie zrób wszystko, żeby był mu potrzebny. Jeżeli ty czujesz potrzebę i wtedy zaczęła wspominać o swojej babci, która kiedyś brała ją do kościoła jak się wspaniale wtedy czuła. Tak, bracia i siostry, ludzie mają bardzo wiele problemów. I dlatego jesteśmy po to, by sobie nawzajem pomagać. I dzisiaj jeszcze jedną sprawę podejmuję się w tej refleksji. A mianowicie, że parafia jest naszą rodziną. To jest rodzina rodzin. I właśnie popatrzmy, jak my rozwiązujemy sprawy tej naszej rodziny. Bowiem powinniśmy się nawzajem za siebie modlić, szacunkiem na ciebie patrzeć. A nie tak, jak ktoś zobaczymy, że ktoś sobie w życiu nie radzi palcem pokazywać, obmawiać, oczerniać. Tak chrześcijanie nie postępują. I dlatego też po to jest dzisiaj Dzień Świętej Rodziny. Abyśmy patrząc na tamtą rodzinę, która Bogiem silna, z Bogiem, Bóg obecny w niej, umiała pokonywać trudności. Obyśmy także umieli jako ci prawdziwi chrześcijanie właściwie patrzeć na małżeństwo, przygotowywać się dobrze, tu młodzi są, niech usłyszą, jak powinni się przygotowywać do małżeństwa. I my starsi, już rodzice, żebyśmy umieli też pomagać sobie nawzajem. I jako parafia, która doznała tyle łask, abyśmy umieli nawzajem czuć się za siebie odpowiedzialnymi. I jeszcze ostatnia sprawa. Kiedy podejmuję nieraz bardzo trudne tematy w parafii, w kazaniach, w rozmowach, to dlaczego? Bo mam świadomość, że jak wy się dostaniecie do nieba, jako parafia, to ja też się dostanę. Ale jak wy się nie dostaniecie, to może im nie być trudno dostać się do nieba. Bo jesteśmy za siebie odpowiedzialni. To, że rodzice nas kiedyś, pamiętacie, jak nas upominali? Ostatnio był piękny film o Krawczyku. Piękny był. I jak jest ten ostatni taki moment, scena, bo jak ktoś nie ogląda, jak tam w Ameryce poderwał znowuś kolejną kobietę i matka mówi, albo ja, albo on. To idę do niego, to się wynosi. I zdecydowanie matka postawiła, ale za chwilę przyszedł ten Krawczyk z tą córką do matki. Matka mówi mu tak, ty, jaka jest opinia o tobie? Wstyd przenosisz, zostaw to moje dziecko, bo ono jest niewinne. Ja obiecuję, że ja tej kobiety już nigdy nie zostawię. I to jest ostatnia jego żona. Wszystko sobie uregulował i z nią żyje do dzisiaj. I ona mu pomogła i narkotyki porzucić, i alkohol porzucić. Właśnie tak to jest nieraz. Nim człowiek trafi na tę właściwą drogę, to się musi wiele namęczyć. Ale tu matka zrobiła wszystko. Błagała córkę i później temu przyszłemu zięciowi powiedziała, zostaw ją, nie, bo ty już tyle zła zrobiłeś. Tyle niewiast skrzywdziłeś, żeby jeszcze tą moją niewinną córkę nie krzywdził. Ale on się wtedy upamięta i mówił, jak sam powiedział, to było dla niego otrzeźwienie i zaczął inaczej żyć. Właśnie trzeba nieraz taką prawdę mówić, bo ona jest potrzebna i dlatego w takim duchu, bracia i siostry, przypomniałem dzisiaj, może przedługawe jest to kazanie, ale uważam, że jest to jedyny dzień, gdy takie zamieszanie dzisiaj się w Polsce robi, żebyśmy wiedzieli, jak mamy myśleć, co mamy robić, po której mamy stronie stać, aby kiedyś nie spotkało nas to, co o tych, co mówił Jezus, nie znam was. I by to, tegośmy słowa, nigdy od Jezusa nie usłyszeli. Amen.